My mamy dzisiaj rozważać taki temat napomnienia, zachęcanie i chciałbym jeszcze przed tym na chwileczkę tylko coś odszukałem, żeby przedstawić tą tragedię takiej misjonarskiej rodziny z Australii. Ja o tym mówiłem, odszukałem notatkę, streszczenie tej historii, bo to nie jest taka stara i dlatego zanim będę usługiwał na temat napominania, chciałem przeczytać to, co streściłem. Graham Steines to był misjonarz australijski, pracował wśród Hindusów chorych, szczególnie wśród trędowatych. I w styczniu roku 1999, a więc nie tak dawno, wraz z dwoma synami zostali spaleni żywcem przez wojowniczych Hindusów. Żywcem spaleni przez wojowniczych Hindusów w Indiach. To było styczeń 99. I teraz takie pytanie, jak mogła zareagować normalna kobieta na spalenie żywcem swego męża i dwóch synów, pełnym miłości, przebaczeniem mordercy? Gladys, wdowa po Grahamie, oraz jej córka Esther wyjawiły swój sekret, kiedy zaśpiewały podczas pogrzebu taki znany nam refren: Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga, zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Wiem, żyje Pan, w Nim mam pewność jutra. Wiem, żyje Pan, znikł wszelki strach i wiem, że On zna moją przyszłość, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Poprzez tą pieśń Gladys i Esther poświadczyły fakt, o jakim mówi apostoł Paweł w swojej przemowie w Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale, wiersz 32. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dowodem, że ostateczną rzeczywistością nie jest śmierć, lecz Bóg, źródło życia. Tyle co do tego wydarzenia, a chciałbym tylko powiedzieć, że ta radykalna sekta Hindusów, gdzie zostali ci trzej spaleni żywcem, jest taki radykalny ruch w Indiach i oni nie mogą się zgodzić z tym, że komuś się pomaga, który przechodzi przez jakiś tam stadium reinkarnacji, no akurat ci chorzy na trąd, więc oni w takim stadium byli, a ci im chcieli pomóc. Więc oni wbrew temu, tej tradycji, wbrew hinduizmowi, tego co oni praktykują, oni coś zrobili i za to ich spotkała śmierć. Więc ja to tylko mówię, co to jest za straszny duch w ogóle i to się do nas tak zakrada. I różnymi sposobami jest to do nas wprowadzane. Teraz już chciałbym mówić w temacie, który jest taki, no, brat Robert mi tylko powiedział, to co masz na sercu, masz głosić, opracowałem, wytypowałem kilka tematów i jednym z tych tematów jest napominanie, a dzisiaj w obecnej dobie się już mówi, że nie należy napominać, ale zachęcić, a o napomnieniu, no, to już nie ma. No, trzeba być ostrożny, żeby nie stracić członka zboru. Zaraz na wstępie chciałbym powiedzieć, że napominanie nie ma nic wspólnego, jakkolwiek się to bardzo często kojarzy z krytykanstwem. Są tacy eksperci, którzy wszystko potrafią skrytykować i w każdej chwili, my tu mówimy, przypiąć łapkę, nie? Kiedyś tłumaczyłem jednego Kanadyjczyka i po nabożeństwie, on był bardzo elegancko ubrany, z tym, że miał taki bardzo jasno-czerwony krawat. I przyszedł, jeszcze było za komuny i podchodzi do niego brat, mówi: bracie, ja się tak skoncentrowałem, jak tam nienawidzę tego koloru, a ty tu z takim krawatem głosisz kazanie. A ten brat mówi: toś ty nie słuchał tego kazania, tylko na ten krawat się patrzył, no bracie, bo wiesz, i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, że można się na czym skoncentrować i minąć to właściwe. I bardzo często ludzie, którzy lubią krytykować, oni mówią, że mają dar napominania, ale chciałbym powiedzieć, że krytykowanie a dar napominania to są dwie różne rzeczy, ale oni wszystko umieją skrytykować i to ma taki dwukrotny cel u nich. Raz, że się wybielam, ten jest taki, jak go krytykują. A więc już go od razu osądzam. A drugie, jak ja krytykuję, to ja mam poznanie. I to znaczy, że jestem coś wyżej od niego, bo ja go potrafię skrytykować. Chciałbym powiedzieć, że tego o tym nie będziemy mówić, ale możemy sobie od razu powiedzieć, jeśli ktoś tak bardzo krytykuje, to się nad nim trzeba zastanowić. A z doświadczenia mogę już powiedzieć, że ci, co tak bardzo krytykują, to ich potem takie cięgi spotykają, że im i najczęściej się nie zreflektują, że to z powodu ich właśnie takiego postępowania. Jeden brat mi mówi, wiesz, mówi, no dwie córki, miał czworo dzieci i mówi, wiesz, ten, a ten brat, nawet część z was go zna, bo to w Bieszczadach było, mówi, on suchej nitki na tych nie zostawił, mówi, no i na moich córkach, chociaż bardzo takie, no bym powiedział, dziewczyny, no teraz już mężatki na poziomie, ale on zawsze coś miał, nie? A chciałbym powiedzieć, jak teraz na niego patrzę, jego dwie córki poszły do świata, światowych sobie wzięły, tak znaczy niewierzących mężów i tak dalej, cierpi strasznie i użala się nad tym, nie? Ale się nie zastanawiają nad tym, ile on innym, a on takim był naprawdę ekspertem od krytykowania. I dlatego od razu się zastrzegam, że jeśli mówimy o napominaniu, to nie mówimy o krytykowaniu. Bo ten duch krytykanstwa niestety wśród naszych wierzących, kochanych braci i siostr to bardzo, bardzo jest rozwinięty i ci, którzy nie dożyli jakiegoś upokorzenia, nie dożyli jakiegoś takiego afrontu wśród swoich najbliższych, to potrafią bardzo dobrze innych krytykować. My żyjemy w okresie Nowego Testamentu i chciałbym powiedzieć, że w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie jest pewna taka różnica, bo jeśli w Starym Testamencie było napomnienie, to zawsze było związane z karą, z jakąś karą i z jakimiś sankcjami. I gdy popatrzymy, ja wynotowałem sobie takie różne wersety, które nam może pomogą to zrozumieć. W czwartej księdze Mojżeszowej jest takie miejsce, myślę, że to większość z nas zna, w 12 rozdziale jest taka historia opisana, że Maria, siostra Arona, zaczęła go krytykować za jego tam żonę murzynkę i tak dalej. Ona go skrytykowała. A Pan powiedział, że Mojżesz był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. To jest 12 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. I proszę zauważyć, że Pan tak ocenił Mojżesza, a ta jego siostra, ta trochę starsza siostra, która go nawet wtedy z tego koszyka, w tym koszyku umieściła, ona go tak potrafiła skrytykować. I Mojżesz się nie bronił, ale Pan stanął za Mojżeszem i my wiemy, że ona została dotknięta trądem. Straszna rzecz. Od razu była no nie tylko wina, ale i kara. I tu jest powiedziane, że wszyscy musieli się zatrzymać. Oni nie mogli iść dalej, aż ona została oczyszczona, a ten okres oczyszczenia dla trędowatego, tam było to ileś tam tych dni przewidzianych i wszyscy czekali. I tu chciałbym zauważyć jedno, że Miriam to była, bo powiedziałem Maria, przepraszam, Miriam to była niewiasta, która śpiewała, jak przeszli przez Morze Czerwone. To była duchowa niewiasta, naprawdę. Ona sobie na coś takiego pozwoliła. I jest pewne takie niebezpieczeństwo, o którym chciałbym powiedzieć, że my bardzo często możemy kogoś tak przez to skrzywdzić. A za Mojżesza upomniał się Pan, sam Pan. I ta kara była. To jest jedno miejsce ze Starego Testamentu, które chciałem przytoczyć. Drugie miejsce to jest takie nam bardzo znane, to jest taka kłopotliwa sytuacja, która jest opisana w drugiej księdze Samuelowej w 12 rozdziale. My wiemy, że naród izraelski poszedł na wojnę, tak jak corocznie oni walczyli z Filistynami, A sobie Dawid na balkonie tak się rozglądał, no i tam wzrok padł na tą kąpiącą się Betrzebę i my wiemy, co wszystko się stało. Tragedia. To wprost nie do wiary, że taki mąż Boży i takie coś zrobił. Takie coś. Jeszcze do tego, no my wiemy, że no, spowodował to, że ten mąż Betrzeby zginął. I teraz do niego przychodzi prorok go napomnieć. I prorok nie, no chciałbym powiedzieć, że napomnieć króla to była odwaga, to nie była taka prosta sprawa, bo ci królowie byli różni i różnie reagowali, nie? My wiemy, że jak na przykład, no ja już wczoraj mówiłem o tych proroctwach, jak ten powiedział Achabowi, że ci prorocy mówią nieprawdę, co go spotkało, osadzili go w więzieniu, w takich trudnych warunkach. Tak samo Jeremiasz, on też był, dlatego że powiedział prawdę. My wiemy, że Jan Chrzciciel zwrócił uwagę Herodowi i co? Został wtrącony do więzienia i zginął, nie? A tutaj teraz przychodzi Natan, prorok, do Samuela, do Dawida, to jest w drugiej księdze Samuelowej opisane, i on mu mówi na podstawie takiego obrazu, jak to ten bogaty człowiek, który miał stado owiec, przyszedł do tego, który miał jedną owieczkę. No i tą owieczkę wziął, zabił i tak dalej. To znamy tą historię. I tutaj jest powiedziane, że Dawid zareagował na to, mówi, ten mąż jest godzien śmierci. On jakby się po tym dalej dopytywał, kto to jest, no to on by ten wyrok wykonał. To można sobie wyobrazić. A prorok mówi, ty jesteś mężem. Straszna rzecz. I tu chciałbym powiedzieć jedno, że tu jest napisane, Pan przeniósł grzech twój, nie umrzesz. On pokutował. 51 psalm o tym bardzo mówi. Ale tu jest powiedziane takie coś, ale Pan zbudzi złe przeciwko tobie w domu twoim. To jest straszna rzecz. Pan zbudzi złe. I my, gdy my to czytamy, całą tą historię, to my wiemy, że jak Natan przyszedł i to wszystko powiedział i Dawid nawet się upokorzył, to teraz wiemy, że te następstwa, to co zostało zapowiedziane, to był Stary Testament, to miało miejsce. Tamar, córka Dawida, została zgwałcona przez swojego brata. Nienawiść Absaloma do tego brata, który zgwałcił jego córkę, więc jego siostrę, przepraszam, spowodował, że Absalom no, kazał swoim sługom tego brata, tego no, zabić, zamordować. Mord brata przez Absaloma. My wiemy, że Dawid miał problem, nie mógł tego przebaczyć Absalomowi i on został no, tak jakby usunięty z grona tych najbliższych Dawidowi, ale potem no, tam te różne zabiegi, on go przyjął, nie? I teraz ten Absalom się obwołuje królem, występuje przeciwko ojcu i on ucieka z życiem. No można jeszcze powiedzieć, że bunt Absaloma, potem ucieczka Dawida przed Absalomem, co on wszystko przeszedł, nie? Można powiedzieć, że po tym jeszcze było, Salomon kazał zabić Joaba, który się tam też sprzeciwiał. No same takie, jedna po drugiej, taka straszna rzecz, mord, zabijanie. I to jest, jak to czytamy, tą całą historię i śledzimy, to zauważamy, że Dawid nigdy nie powiedział, Panie, ale co Ty robisz? Pan mu przebaczył, ale konsekwencje tego musiał ponieść. I to jest Stary Testament i możemy powiedzieć, że to trochę dla nas jest niezrozumiałe, jako ludzi, dla ludzi żyjących w okresie Nowego Testamentu. Ale możemy jeszcze jedno sobie tylko stwierdzić, że napomnienie króla czy kogoś, że to nie było takie łatwe. I tutaj jeszcze chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, i to jest zapisane w trzecim rozdziale Księgi Ezechiela, proroka, trzeci rozdział. To jest taki, no Ezechiel to jest takim szczególnym też prorokiem. I tu jest w tym trzecim rozdziale mowa o napominaniu. Najpierw jest mówienie o tym stróżu dla Izraela, ale chciałbym w trzecim rozdziale przeczytać od 18 wiersza parę następnych. Gdybym ja rzekł niepobożnemu śmiercią umrzesz, a nie napomniałbyś go i nie mówiłbyś, abyś go odwiódł od niezbożnej drogi, tak, żebyś go przy żywocie zachował, wtedy on ci niepobożny w nieprawości swojej umrze, ale krwi jego z ręki twojej szukać będę. Lecz jeśli byś ty napomniał niezbożnego, a nie odwróciłby się od niezbożności swej i od drogi swej niezbożnej, wtedy on w nieprawości swojej umrze, ale ty duszę swoją wybawisz. No jeszcze jest dalej rozwinięty ten temat. Co te dwa wersety nam mają do powiedzenia? Jeśli widzimy, że ktoś grzeszy, ktoś źle postępuje, a my machamy ręką, co mnie to obchodzi? No, to wtedy my ponosimy odpowiedzialność. To może tak się wydaje, że no niech sobie robi, ale tu jest powiedziane, że go musisz napomnieć, a jeśli on to odrzuci, to już jego sprawa. Ale jeśli on tego nie zrobi, to wtedy ty ponosisz winę. My, nie wiem, czyście zastanawiali się nad tym, bo Ezechiel parę razy takie rzeczy opisuje, ale tutaj, żeby to było w jak najkrótszym wydaniu, dlatego te dwa wersety przeczytałem, bo to jest rozwinięte jeszcze w następnych. A więc my mamy obowiązek, jeśli nas Pan do tego wskazuje, mamy tą możliwość napomnienia, wyjścia naprzeciw takiej osobie, to my to mamy zrobić, bo jeśli tego nie zrobimy, to wtedy my ponosimy odpowiedzialność. Może taką historię opowiem, to było z okresu po I wojnie światowej. Opowiadał to u nas jeden brat. Taka się sytuacja wydarzyła. Jeden brat, kaznodzieja w Niemczech, w czasie podróży nie miał połączenia kolejowego i musiał zanocować w jednej miejscowości, w jednym większym mieście. No i udał się do hotelu. I w hotelu, powiedziała mu recepcjonistka, wie pan, jest pokój dwuosobowy, tam już jest jeden mężczyzna. Jeśli pan jest gotów z nim razem, to możemy panu udostępnić. Poza tym nie ma wolnych pokoi. I on się zgodził, że ja razem z tym, kto tam już jest, będę zajmował ten pokój. I w tym momencie usłyszał taki głos: temu zaświadczysz o Jezusie. Się tak oglądnął, nikogo nie było, ale to był konkretny głos. No i ten brat, kaznodzieja, to nie był młody człowiek, już z doświadczeniem, pan powiedział: temu zaświadczysz. I wyszedł do tego pokoju pod ten numer, który był dla niego przeznaczony, i wchodzi: dobry wieczór z tym panem, a to jakiś taki dziwny typ był, on tak raz do okna, raz siadał na krzesło, raz na łóżko, taki był pełen niepokoju. A ten brat był taki, zmęczony był, i mówi: to jakiś taki człowiek, to szkoda sobie głowy zawracać, zmęczony był, położył się, a nie chwilkę, tylko spał i huk pistoletu, ten człowiek sobie odebrał życie. Chciałbym powiedzieć, że ten brat szukał, prosił braci: módlcie się, bo mnie Pan posłał, a ja nie zrobiłem tego, żeby go napomnieć, żeby mu wskazać drogę, nie? I on, ten brat był pełen niepokoju, a Pan posłał tego brata, żeby on taką usługę uczynił, i to nie był przypadek. Ktoś powie, że akurat przypadkowo, nie, w Królestwie Bożym i w naszym życiu to nie ma przypadków, ale jest Boże prowadzenie. Ja to mówię tylko jako tutaj może to będzie łatwiej zapamiętać. To jest autentyczny przykład, jak kilka takich przykładów znam, i wiem, że takie osoby, które tego nie zrobiły, mają wielki niepokój. I każdy z nas, gdy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową jako dzieci Boże, to Pan się nie będzie mówił: chwała Panu, toś zrobił, tylko powie: czegoś nie zrobił. tego będziemy odpowiadać, kiedy ja zawiodłem. I tutaj w Starym Testamencie tak wyraźnie powiedziane, będziesz winien krwi. To znaczy odpowiadasz za taką śmierć, boś nie napomniał, a to było potrzebne. Ale jeśli by tego napomnienia nie przyjął, to już nie twoja sprawa, ale ty masz tą służbę robić. My wiemy, że łatwiej jest powiedzieć, no Panu, wiesz, twoje kazanie, twoje zachowanie, ty jesteś wspaniały brat, czy wspaniała siostra. Łatwiej to powiedzieć, aniżeli komuś zwrócić uwagę, bo się człowiek narazi. Ale gdy popatrzymy na Nowy Testament, to chciałbym powiedzieć, że w Nowym Testamencie jest wyraźnie powiedziane o tym, że napominanie jest darem. A jeśli jest coś darem, to jest takie pytanie, jak my się z tym obchodzimy. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, wiemy, że od 12 rozdziału następne to są już te praktyczne wskazówki, które apostoł Paweł pisze, to w 12 rozdziale jest mowa o darach, o posługiwaniu i w 8 rozdziale, w 8 wierszu 12 rozdziału jest powiedziane, jeśli kto napomina w napominaniu, kto rozdaje w szczerości, kto przełożony jest w pilności, kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą. Jeśli kto napomina w napominaniu. I tu jest mowa o darach i z tego widzimy, że napominanie jest darem. Gdy popatrzymy do Dziejów Apostolskich, do 11 rozdziału, to my wiemy, w 4 rozdziale jest mowa o takim syn pociechy z Cypru, ten Barnaba, to jest napisane o nim w 11 rozdziale, w 23 wierszu jest tak napisane, 23 wiersz, który tam przyszedł, ten Barnaba, a ujrzawszy łaskę Bożą, uradował się i napominał wszystkich, aby w przedsięwzięciu serca trwali przy Panu. Tu jest powiedziane, że z jednej strony się uradował, a z drugiej strony napominał, żeby wytrwali przy tym. I tu
zachęcał w naszym tłumaczeniu.
Proszę?
W naszym tłumaczeniu zachęcał.
No tak, w oryginale jest troszeczkę inaczej. W każdym razie, bo zachęta... Niektórzy właśnie wyłapują to miejsce i mówią, że tu jest powiedziane nie w starym tłumaczeniu napominanie, a my żyjemy już w tym okresie nowszym i jest tylko zachęcanie. I tu rzeczywiście... Nie, no możemy sprawdzać. W każdym razie chciałbym powiedzieć, że w Nowym Testamencie występują różne stopnie napominania. Różne stopnie napominania. Ktoś powie, że nie, ale ja to sprawdzałem już na podstawie, opracowałem sobie takie punkty, konspekt na podstawie leksykonu Rinekera. I on pisze tak, że pocieszająca obietnica, dodanie otuchy, przeprowadzenie przez zaistniałą sytuację, prawidłowy sens myślenia, aż do poważnej nagany i grożącej gromieniem i przekleństwem. I to wszystko znajdujemy w Nowym Testamencie. Nie wiem, czy kręcisz głową, ale ja ci zaraz pokażę, gdzie to jest napisane, nie? Naprawdę, ja tylko chcę powiedzieć, że my żyjemy w okresie łaski i my rozróżniamy to, jak w Starym Testamencie, jak napomnienie, od razu kara. Bo tyś już coś zrobił i definitywnie musisz za to odpokutować i taką ofiarę i tak dalej złożyć. To cały ten, my mamy ten indeks, co za co i tak dalej, tak? To było w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie mamy to, mamy pocieszyć, mamy dodać otuchy, ale my wiemy, że jeśli kto nie miłuje Pana, co jest napisane? Nie, tak? To jest Nowy Testament, tak? A tak jest napisane i tam napisał apostoł Paweł, prawda? Także my wiemy, że ta rozpiętość jest dosyć duża, ale jest. I teraz może tak parę miejsc, które chciałbym przeczytać. Na przykład apostoł Paweł pisze w liście do Kolosyńców w 3 rozdziale taką wzmiankę o napominaniu. Może ktoś powie, jak to jest możliwe, ale w 3 rozdziale, w 16 wierszu jest napisane tak. 3 rozdział, 16 wiersz. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając serca waszych panów. I takie pytanie, czy już kto z was napominał samego siebie?
No jedni, drugi.
Nie, ale chwileczkę, jest napisane, napominając samych siebie. W oryginale. Co to znaczy?
No nie, samego siebie nie można.
A chwileczkę. Jak? Ja wracam do domu i teraz bilansuję czy moją usługę na kazaniu, czy na przykład, jak ja się zachowałem, ja teraz się uciszę w domu, i teraz mówię, jak ja mogłem coś takiego zrobić? Panie, przebacz mi to. Czy ja napominam samego siebie? Napominam, czy nie napominam?
Mamy tego słowa w tym przypadku, bo na pewno to robimy, tylko chyba nie nazywamy tego
napominam.
No to jak napominam, nie wiem. Chciałbym powiedzieć, że taki sługa Boży... Proszę?
Korygujemy siebie. Czy...
A jaka jest wielka różnica między tym?
Niewielka.
No niewielka. Chciałbym powiedzieć, że taki sługa Boży jak Jerzy Müller, który jako mąż wiary utrzymywał sierotyniec w Bristolu, w którym było 2000 sierot i była prowadzona szkoła podstawowa według zasad podstawowych i było trzeba płacić nauczycieli i tak dalej. I to wszystko z tego, co Pan dał. Nigdy nikomu nie podawał numeru swojego i tam prośby o jakiś datek, nie? A on pisał, on też jako ewangelista dużo różnych publikacji drukowanych wysyłał i on zawsze jak taką książkę, jakąś broszurę wysłał, to parę słów napisał. On był Niemcem, wykształcony w Halle, a pracował w Anglii. I on nie wiedział, że jeśli jest, no kiedyś to się bardzo mało wysyłało druków, że jak był druk, to wtedy była zniżka na porto, na znaczki. I on pisany list kładał do tego druku i pisał, no druk. I on dowiedział się o tych przepisach, że on to przestępuje, ten przepis już przez tyle lat. I on zanotował w swoim dzienniczku, Panie, proszę o przebaczenie, bo ja oszukiwałem nieświadomie, ale to jest grzech. Ja tego więcej robić nie będę. No ktoś powie, no dobrze, no to już więcej robić nie będzie, ale czy musisz to wyznać? A on to zanotował. Ja mam jego dziennik, to taka gruba księga i tam to jest napisane. Błaha sprawa, ale życie składa się z drobiazgu. On został napomniany. Ja to robiłem, prawda? Więc tu jest to, że napominając samych siebie, on się zastanowił nad sobą, a jeśli ktoś zostaje napomniany, to pierwsza reakcja jest, ja muszę coś z tym zrobić, tak? Nie mogę na tym przejść do porządku dziennego. Chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o napominanie, może się z tym nie zgodzicie, ale będziemy mieli czas na rozmowę jeszcze, ale chciałbym powiedzieć, Pan Jezus mówi nam o napominaniu. W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza my czytamy, to jest taki bardzo dobry przykład, Pan Jezus rozmawia z uczniami i od 15 wiersza on wyjaśnia w 18 rozdziale. A jeśli zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, strofuj go między tobą i onym samym. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata twego. Ale jeśli cię nie usłucha, przybierz do siebie jeszcze jednego albo dwóch, aby w ustach dwóch albo trzech świadków stanęło każde słowo. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli zboru nie usłucha, niech będzie jako poganin i celnik. Tu jest użyte słowo zbór, eklezja, to jest zbór wybranych, wywołanych. Proszę, dzisiaj przed zborem napomnieć, to jest już coś takiego. No to nawet nie jest ewenement, bo tego się nie spotyka. A Pan Jezus mówi raz i drugi i trzeci. Tak? Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus akcentuje, jak to jest bardzo poważną sprawą. Paweł mówi, jeśli by nie pokutował, nie na to oddać szatanowi, to już jest takie jeszcze bardzo radykalne. Ale chciałbym powiedzieć, że tu jest wyraźnie powiedziane wykluczyć ze społeczności, jak się nie zgodzi. No wykluczyć to stracić członka o jednego mniej i tak dalej, no narazić się, to nie jest takie łatwe, ale tu jest tak napisane. I my wiemy, że Ananiasz i Safira, myśmy już o tym mówili, oni zostali automatycznie, ich śmierć spotkała, bo oni zanieczyścili tą społeczność i oni zostali wykluczeni no, w taki straszny sposób przez śmierć. My czytamy jeszcze w Ewangelii Łukasza podobne wypowiedź Pana Jezusa, Łukasz, 17 rozdział, 3 wiersz. Miejcie się na pieczy, a jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, strofuj go, a jeśli by się upamiętał, odpuść mu. Więc tu jest wyraźnie znowu powiedziane, że należy, to jest do naszych obowiązków. Ale tutaj od razu muszę jeszcze powtórzyć, że ten dar, napominanie jest darem, ale człowiek, który napomina, to musi to robić z miłością, a nie ze złością. A my bardzo często od razu z takim impetem, ty i tak dalej. Nie? My musimy robić to zupełnie inaczej. I ja tak mogę tylko powiedzieć, z mojej młodości i już w wieku dojrzałym, mieliśmy takiego brata, który już dawno odszedł do Pana, ale to był sługa Boży i on miał właśnie taki dar napominania. On przyszedł, on zwrócił nam uwagę nawet do nas, do domu przyszedł, powiedziano to, a to. A on to tak, byśmy powiedzieli po ludzku, taktownie zrobił, ale za tym taktem stała jego miłość. On nie przyszedł, ty, co ty za jeden, ty tyle lat wierzący, jeszcze takie rzeczy. On tak delikatnie przyszedł, a to bardziej działało. Jeśli my z taką złością byśmy kogoś napominali, to nie odniesie skutku. To nie jest szafowanie, nie jest korzystanie z tego daru. I teraz bym powiedział, że strofowanie to jest czymś, co objawia również naszą miłość. Pan Jezus, to znaczy w objawieniu Jana w 3 rozdziale, w 19 wierszu jest napisane takie słowo. 3 rozdział, 19 wiersz. Ja którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Ja którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Co tu jest? Kto to mówi? Sam Pan. Czyli strofowanie jest ściśle związane z miłością. Nie z nienawiścią, nie ze złością, ale tu jest pewien, kto kogo miłuje Pan, tego karze. My wiemy, że jest taki werset 8:28 w liście do Rzymian. Tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy służą ku dobremu. No, w takim stanie, jak my tu teraz jesteśmy, to się to dobrze głosi, ale jak tam po tym coś takiego się pojawi w naszym życiu, no to nie jest takie łatwe do podporządkowania się temu. Ale chciałbym tu, ja tu pokazuję to, że strofowanie nie jest jakimś, no, czymś takim strasznym. To jest takim objawem miłości. Gdybyśmy czytali te przypowieści Salomonowe, to tam jest więcej raz powiedziane, że dziecko, które jest bez karania, to jest taki bękard i tak dalej. Wiele rzeczy jest na temat karania i my wiemy, że dzisiaj są te metody takie, że na przykład nie wolno napomnieć, a już karanie to już w ogóle to jest znęcanie się nad dzieckiem i tak dalej, nie? No, przechodzi się z jednej ostateczności do drugiej. Ale tu widzimy jedno, że strofowanie jest związane z miłością. Tak? Zgadzamy się z tym? No, wypada nie, bo tak jest napisane, prawda? Także wypada nam tak powiedzieć. I tu możemy powiedzieć, że Pan Jezus mówi o napominaniu i mówi o napominaniu Pan w objawieniu świętego Jana. I I tu jest też, ponieważ powiedziałem, że ta rozpiętość tych napominań jest tak duża, chciałbym powiedzieć, że na przykład apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, to wszyscy znają ten werset, ale ja go przeczytam. To jest takie no aż wprost no, dla nas no, jest powiedziane, 16 rozdział, 22 wiersz. Jeśli kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przekleństwem. To 22 wiersz. Pierwszy list, 16, 22. To już pod koniec pisze do Koryntian. Posłuchajcie, kto nie miłuje Pana, niech będzie przekleństwem. To jest straszna rzecz, tak? I to pisze apostoł Paweł, który pisze w tym liście tyle o miłości i tak dalej. I on tak pięknie wita ten zbór w Koryncie, pomimo tego, że tam różnie też było. Ale tu na koniec to podsumowuje w taki sposób. I tu nie ma żartów, nie? A gdy popatrzymy na list do Galacjan, zaraz w pierwszym rozdziale, tu jest w tym liście do Galacjan, jest napisane w pierwszym rozdziale. On zwraca się do Galacjan, bo oni odeszli od tej nauki, którą on głosił, i oni zaczęli głosić to, że każdy, kto się nawróci, to musi zostać obrzezany. I ta sekta tych, którzy żądali tego obrzezania, to byli ebionici, i oni uważali, że bez obrzezania nie ma zbawienia. A więc oni ze swej strony jeszcze coś chcieli zrobić, i w Galacji, nie tylko w Galacji, ale w tych zborach, które powstały, kiedy zaczęli przychodzić ci ludzie z pogan, czy prozeliści, to oni żądali, żeby się dawali obrzezać, i to spowodowało podział. I to zagrażało temu, co apostoł Paweł głosił, że jesteśmy zbawieni z łaski. I dlatego do Galacjan napisał zaraz na początku. On pisze najpierw 6 wiersz. Dziwię się, że tak prędko dajecie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce, do innej Ewangelii, która nie jest inną, tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię inną, aniżeli tą, którąśmy my wam opowiadali, niech będzie przeklęty. To pisze zaraz na wstępie tego listu apostoł Paweł, tak? I list do Galacjan jest z tych zachowanych listów Pawłowych najstarszy, i chciałbym powiedzieć, że tu w tym samym już pierwszym rozdziale od 11 wiersza apostoł Paweł pisze o tym, że on to wziął od Pana, on się od Pana nauczył, a więc nie powiedział mu to jakiś człowiek, i on tu od razu powiada o tym, i my zauważamy, że mogą być tacy, którzy głoszą inną Ewangelię i to podciągają pod Ewangelię, i o takich tu apostoł Paweł mówi, niech będzie przeklęty. On napomina, jak to możliwe, żeście odeszli od tej Ewangelii, którąście usłyszeli, i teraz przy tym trwacie. Ich napomina i mówi, a tych, którzy przy tym zostaną, to są przeklęci. To widzimy, że ta rozpiętość tego napominania między jednym i drugim jest bardzo duża. Dlatego jeśli ktoś chce powiedzieć, że w Nowym Testamencie jest tylko zachęcanie, to znaczy, że nie przeczytał całego Bożego Słowa. I gdy na przykład popatrzymy na listy apostoła Pawła do tych umiłowanych swoich Tymoteusza i Tytusa. My czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, czytamy takie słowa. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział i 20 wiersz. a tych, którzy grzeszą, strofuj przed wszystkimi, aby i drudzy bojaźń mieli. Chciałbym powiedzieć, a tych, którzy grzeszą, strofuj przed wszystkimi, aby i drudzy bojaźń mieli. Chciałbym powiedzieć, że list do Tymoteusza był pisany, a Tymoteusz był biskupem w Efezie. To był zbór, w którym my wiemy, że sędziwe lata spędzał apostoł Jan. I to był zbór duży. Ten zbór założył apostoł Paweł i w Efezie apostoł Paweł nauczał prawie w sumie 3 lata. I on tutaj do niego mówi: grom, napominaj przed wszystkimi. Tu nie ma, może sobie sprawdzić swoich innych tłumaczenia. Ja ich też mam kilka, ale tu nie ma żadnej ulgi, taryfy ulgowej. I tu jest wyraźnie napisane: napominaj przed wszystkimi. To nie jest taka łatwa sprawa. Dla tego, który ma napomnieć nawet, bo się narazi zborowi, bo tam takiego jakiegoś napomniał i tak dalej, nie? Kiedyś byłem zaproszony do jednego zboru, tam usługiwałem i potem było też zebranie członkowskie i tam taki starszy brat, no wiekowo byliśmy równi, on zaczął w zborze głosić, że trzeba oglądać tego lekarza rosyjskiego, tego, jak mi się nazywał,
Kaszpirowski,
że on ludziom chce dobrze robić i tak dalej, nie? No a ja tam na ten temat usługiwałem, bo to tak to może trochę było, nie chcę powiedzieć, wyreżyserowane, ale były takie pytania, czy można oglądać Kaszpirowskiego i tak dalej, po to, żeby go pobudzić, bo ten gość chodził, on był na całej ewangelizacji, na całej usłudze, starszy gość i jak tam było to pytanie, no tam przeczytali to pytanie, czy można oglądać, ja mówię, zdecydowanie nie. I tam poparłem to przykładami, bo wiem, ile tego, to złego zrobiło. A ten członek zboru wstał: bracie, jak ty możesz przeciwko takiemu, on jest chrześcijaninem i tak dalej, on tego nie może powiedzieć, ale tak zaczął krzyczeć, jeszcze tak się wzbudził. Ten bracie, ja tobie, ja nawet mu nie mówiłem bracie, bo mnie tak zdenerwował, że mówiłem przyjacielu, słuchaj, ale to, co robi Kaszpirowski, to jest prost z piekła rodem, a ty się za tym zastawiasz. On jeszcze bardziej zaczął krzyczeć, ja mówię: bracie, przestań, ani słowa więcej. Kaszpirowski nie ma miejsca w żadnym chrześcijańskim domu, jeśli nie chce się ponosić konsekwencji. Jak on stała, rypnął drzwiami takimi, wyszedł, nie? No ale nikt za nim nie poszedł. Ja potem 3 miesiące później się skontaktowałem z tym zborem. On sobie poszedł. Dokąd poszedł, to nie wiem. W każdym razie nigdy w zborze się więcej nie pojawił. I to był pierwszy raz, że tak oficjalnie było trzeba na... No trochę mnie ten zbór do tego tak pobudził, ale było to trzeba zrobić. Proszę?
Tak zmotywował.
No tak, no bo przyjechać do zboru i od razu tam komuś tam przestawiać meble, to nie jest takie łatwe. Zresztą tego raczej trzeba dobrze zapoznać sytuację, ale on wprost krzyczał. On krzyczał, to jest taki człowiek. Tylko taki przykład powiem, w jednym innym zborze byłem i tam była taka dziewczyna, która była... No coś się z nią działo, a ona była ochrzczona niespełna rok wcześniej, nie? I byłem tam po usłudze, przyprowadzili ją bracia, żeby z tą dziewczyną rozmawiać, żeby się nad nią pomodlić, nie? No i pytałem się, ona opowiada, kiedy się nawróciła i tak dalej. I no, no wszystko wyglądało dobrze, ale mówi, zaistniała taka sytuacja w jej otoczeniu, miała taką koleżankę, też 19-latkę, nienawróconą, i ona popełniła samobójstwo. I jej mama mówi: no ty tam chodzisz do tych świętych i tak dalej, ale mówi, żeby to na ciebie nie przyszło, bo wyście takie bardzo razem były zaprzyjaźnione, mówi, musisz oglądać Kaszpirowskiego, to on, to ci to przejdzie. No i ta dziewczyna sobie wzięła tam ten, nie, dziennik telewizyjny, ten program i wypisała, kiedy to te audycje są, kiedy on tam się pokazuje w telewizji i ona to oglądała. Nie wiem, czy 4 czy 5 razy. Ja jej mówię, że czy sobie zdaje z tego sprawę, że robiła źle. No, nic nie odpowiedziała. Pytam się, czy chcesz być wolna od tego? Bo w imieniu Jezusa, tyś może nieświadomie, no mama ci to mówiła. Zamilkła, no i ci bracia, dwa jeszcze, no rozmawiają, tłumaczą, ona zamilkła tak, jakby ją zamurowało. No i ci bracia mówią, no teraz bracie, no pomóż, jak już na nie ręce. Ja mówię, posłuchajcie, nie. Ona do tego czasu mówiła normalnie, a od tego czasu, jak miałaby z tym zerwać, coś się stało, nie? I chciałbym powiedzieć jedno, że oglądanie Kaszpirowskiego to już wiele osób, niestety wierzących, co to zaszkodzi, no popatrzy na ten ekran, tak? W jednym przyszliśmy odwiedzić z pastorem jego żoną, taką samotnie mieszkającą kobietę i ona czyta Biblię i telewizor gra. I ja mówię, siostro, wyłącz ten telewizor, bo my mamy rozmawiać, nie? I no potem ona wyłączyła. I potem tak mówi, ty tak często oglądasz, bracie ogląda, a wiesz, jak ten Kaszpirowski to kiedyś mną tak zaczął miotać koło tego stolika, tego nurnika, że mówi, ja się doczołgałam, żeby to wyłączyć. Jeszcze dalej oglądasz. Chciałbym, ja tych przykładów, to znaczy tych przeżyć, to więcej słyszałem i dlatego mogłem z całą świadomością powiedzieć temu przed całym zborem, a było tam ponad 120 ludzi, nie? Powiedziałem mu, że to on się obraził, nie? Więc wiem, że czasami to jest trudna sytuacja i wcale się człowiek dobrze nie czuł po tym całym, jak się już skończyło, nie? Ale tu nas apostoł Paweł, to znaczy nie tylko nas, ale Tymoteusza, który był pastorem w takim dużym zborze, obliguje do tego przed całym zborem, nie? No my tego nie praktykujemy i raczej staramy się, żeby to załatwić, jak cztery oczy albo no jeszcze kogoś za świadka, ale tak nas uczy Boże Słowo, a więc tu jest napisane, tych, którzy grzeszą, strofuj przed wszystkimi, aby i drudzy bojaźń mieli. A więc tu są dwie rzeczy poruszone. Pierwsze, że należy strofować, a drugie, to wzbudza bojaźń. Nie, jak się temu tak dostało, oberwało, to ja muszę się już pilnować, prawda? I to jest taka przestroga, bo mnie to samo spotka. I chciałbym powiedzieć, karność zboże, to my się tego trochę boimy, tak? Ale ja mogę tyle tylko powiedzieć, że jednak to ma swoje zalety. Myśmy byli, ja byłem wychowany wśród stanowczych i myśmy byli bardzo w takich warunkach, no niektórzy bracia byli bardzo tacy radykalni i w napominaniu. I oni nas, młodych, ty się musisz podzielić, żyjesz, to musisz coś powiedzieć świadectwo. No i chciał, nie chciał i kazał wyjść, nie? I jak za dużo tam gadał, to potem i było trzeba zejść ze stopnia, nie? Ale to nie na tym się kończyło, bo potem po nabożeństwie mówili bracia, taki jeden był nasz szczególny brat, mówił, wiesz, te 5 minut toś miał od Pana, potem 5 minut jeszcze ględził, a potem jeszcze zdeptał wszystko, co było, że to się na nic nie nadawało, nie? No to już więcej nie wstanę. Nie, za tydzień żyjesz. No tak myśmy byli wychowywani. Posłuchajcie, to było trudne wychowanie, nie? Ale no tak było, nie? Kiedyś byłem z tym właśnie bratem, który tak napominał w jednym zborze. No on usługiwał jako stary kaznodzieja, jako taki młody, trzęsący się głosem obok niego, nie? No ale jakoś to tam podeszło tym słuchaczom i mówią, no żeby ten brat Guńka znowu przyjechał. On się jeszcze dużo musi uczyć i cicho siedzieć. No tak przed całym zborem powiedział, nie? No i tak takie było wychowanie. Ja nieraz może to i trochę zraniło, ale chciałbym powiedzieć, że to nam nie zaszkodziło. Dlatego tu jest powiedziane, żeby przed wszystkimi, aby wzbudzić bojaźń. Bo jak ktoś nie, tak niewłaściwie chodzi i nawet się go napomni, no ale to cicho, nikt o tym nie wie. A tutaj wszyscy o tym wiedzą. I Tymoteusz pisze dalej jeszcze w 4 rozdziale 2 listu. zresztą pisze, tak, czwarty rozdział drugiego listu, no ten rozdział uchodził za taki, chciałbym powiedzieć, testament apostoła Pawła, bo on tutaj tak wszystko bardzo wyraźnie podsumowuje ze swojego życia. On pisze tak, czwarty rozdział, drugi list do Tymoteusza, to jest ostatni rozdział. Każ Słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas. Strofuj, grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą. Ale ty bądź czułym we wszystkim, cierp złe, wykonywaj uczynek kaznodziei, usługiwania twego zupełnie dowódź. I po tym apostoł Paweł pisze, że on już jest wydany, to było przed jego już wykonaniem wyroku tego, ale on tutaj pisze tak bardzo wyraźnie, każ Słowo Boże, nalekaj, strofuj, grom i napominaj ze wszelką i cierpliwością i nauką. To jest rada, którą on podaje. My wiemy, jeśli ktoś już jest w takim stanie jak Paweł, on już odchodzi, wie o tym, że jego czas bojowania się kończy, to on jeszcze raz mówi, strofuj, grom, napominaj i to z cierpliwością i nauką. Tak zwraca się do niego apostoł Paweł. My wiemy, że on gdzie indziej mówi o Tymoteuszu, że jest jego takim duchowym synem. I on go tu instruuje i teraz mu przepowiada, bo przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią. I myśmy sobie rozważali, że ona mi mówi, że to tak trochę niezręcznie wyszło to tłumaczenie tych wypowiedzi Ricka Warrena, nie? Bo gdybym to miał czas, to bym to sobie dokładnie przetłumaczył, żeby... Ale w każdym razie my wiemy, że przyszedł ten czas. I chyba wszyscy to się z tym zgadzają, że przyszedł czas, że zdrowej, ja nie mówię, że we wszystkich zborach, ale są zbory, gdzie zdrowej nauki nie ścierpią. Bo sobie dobiorą tych, którzy głoszą to, co ucho chce słyszeć. I te marketingowe sposoby głoszenia, czy znaczy dobierania tekstów, czy pieśni, czy zespołów muzycznych do potrzeb, czy życzeń słuchaczy, to teraz ma miejsce. I przed tym tutaj apostoł Paweł przestrzega. I tu zauważamy, że tu jest taka część prorocza, która dotyczy i realizuje się w naszych czasach. Ja na przykład sobie nie wyobrażałem 50 lat temu, że może coś takiego być, że sobie będą dobierać teksty i tak dalej do tego, co kto chce słuchać. My mówimy, że Duch Święty nas prowadzi, że my się podporządkowujemy pod kierownictwo Ducha Świętego, ale ten Duch Święty nam się ma podporządkować, bo my przecież już mamy też swoje poznanie i tak dalej. A tu jest powiedziane wyraźnie bardzo przed czym, co nastąpi i przed czym ostrzega apostoł Paweł. Jeszcze może też do takiego młodszego człowieka, który pisał ten apostoł Paweł, to jest Tymoteusz, drugi rozdział, 15 wiersz, mówi tak. To mów i napominaj i strofuj ze wszelką powagą. Żaden tobą niechaj nie gardzi. To mów i napominaj i strofuj ze wszelką powagą. Żaden tobą niechaj nie gardzi. To jest również ten, który był na Cyprze, to wśród tych, tam mówili, że to nie miał łatwego zadania, ten Tytus, ale jest wyraźnie powiedziane, jak ma postępować, a my wiemy, że apostoł Paweł to był autorytetem i on sam to, co głosił, tak żył i to przekazywał. Jest jeszcze parę innych takich miejsc, może tylko już na krótko przeczytam, kiedy apostoł Paweł, czy Piotr, czy oni usługiwali, o tym czytamy w Dziejach Apostolskich, to wiemy, że tak jeszcze jakby w Starym Testamencie, na przykład w Dziejach Apostolskich jest taki rozdział 8, który mówi o przebudzeniu w Samarii. My wiemy, że tam się znalazł Filip, jak rozproszyli się z Jerozolimy, z tego pierwszego zboru. On tam głosił słowo i tam było przebudzenie w Samarii. Wiemy z historii, że Samaria to było, no Samarytanami gardzili, bo oni się wymieszali się z poganami, a więc byli tak jakby Żydami drugiej, niższej kategorii i oni byli bardzo zaangażowani w te różne okultystyczne, pogańskie praktyki. I tam się znalazł Filip i on tam głosił. I tam było przebudzenie i Filip wiele osób ochrzcił. I kiedy usłyszeli apostołowie, że jest przebudzenie w Samarii, 8 rozdział, 14 wiersz, usłyszawszy apostołowie, którzy byli w Jeruzalemie, iż Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jan, którzy tam przyszedłszy modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego. I my czytamy, wkładali na nie ręce, oni przyjmowali Ducha Świętego. A ujrzawszy Szymon, że przez składanie rąk apostolskich był dawany Duch Święty, przyniósł im pieniądze, mówiąc, dajcie im nie tę moc, aby ten, na którego bymkolwiek ręce włożył, wziął Ducha Świętego. I rzekł mu Piotr, pieniądze twoje niech z tobą idą na zginienie, żeś mniemał, że dar Boży miał być za pieniądze nabywany. Nie masz w tej rzeczy cząstki ani losu, gdy serce twoje nie jest proste przed obliczem Bożym. I teraz, przeto pokutuj z tej twojej złości, a proś Boga, aby znać będzie odpuszczony ten zamysł serca twego, albowiem widzę być w gorzkości żółci i związce nieprawości. Odpowiedziawszy tedy Szymon rzekł, módlcie się wy za mną, aby na mnie nic nie przyszło z tych rzeczy, któreście powiedzieli. Tu zauważamy jedno, ta historia, że ten Szymon czarnoksiężnik, on był już ochrzczony przez Filipa i tu można zauważyć jedno, że Pan Jezus, kiedy wysyłał uczniów, zawsze po dwóch, a Filip był sam i Pan się przyznawał do jego służby, ale on był sam i apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, wiedzieli, no samemu to nie za dobrze i posłali tam Piotra i Jana. A ten Szymon czarnoksiężnik, on się kręcił i trzymał się blisko Filipa. To był człowiek, no jak tu z tego możemy się dowiedzieć, nieoczyszczony. I on przyszedł, chciał za pieniądze dożyć tej mocy i my czytamy, jak go no, nie tylko rozszyfrowali, ale co mu powiedzieli. Przetoż pokutuj, oni go, żeby coś na ciebie nie przyszło. I on się zwraca tu i proście za mną. I tu zauważamy, że Piotr tam bez ogródek mu powiedział, go napomniał, czy i on się zwrócił z prośbą i wy módlcie się za mną, żeby mi było pomożone. Tak? I tu widzimy, że nie zwrócił się Piotr ani Jan do Filipa, no kogoś ty takiego typa ochrzcił, nie? Żeś ty, no nie zważał, jakie ty masz prowadzenie. Oni mu żadnego zarzutu nie zrobili, ale oni załatwili problem sami. A my wiemy, że oni byli posłani, żeby uzupełnić tą służbę. Dlatego widzimy, że są takie miejsca i w Dziejach Apostolskich, a więc w pierwszym okresie Kościoła, gdzie takie rzeczy nastąpiły. Napomnienie i potem to się zrealizowało, że on pokutował. A w 13 rozdziale mamy taki troszeczkę bardziej drastyczny przypadek. My czytamy 13 rozdział, a przyszedł przeszedłszy oną wyspę aż do Pafu, znaleźli tam jakiegoś czarnoksiężnika, fałszywego proroka, Żyda, któremu imię było Bar Jezus, który był przy zatnym staroście Sergiuszu Pawle, mężu roztropnym. Ten, przyzwawszy Barnabasza i Saula, pragnął słuchać słowa Bożego, lecz się im sprzeciwiał Elimas, on czarnoksiężnik, albo wisie, tak wykłada imię jego, starając się, jakoby starostę od wiary odwrócił. Wtedy Saul, którego zowią Pawłem, napełniony będąc Duchem Świętym i pilnie nań patrząc, rzekł: o pełnej wszelkiej zdrady i wszelkiej nieprawości, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie przestaniesz, że podwracać prostych dróg pańskich? A oto teraz ręka pańska nad tobą i będziesz ślepym, nie widząc słońca aż do czasu, a zarazem przypadła nań chmura i ciemność, a błąkając się szukał, kto by go wiódł za rękę. Wtedy widząc starosta, co się stało, uwierzył, zdumiewając się nad nauką pańską. Czyli taka bardzo taka historia, która się, no można powiedzieć, dobrze i źle skończyła, bo ten starosta się nawrócił, natomiast ten zaniewidział, tak? Jest w historii, tam w komentarzach opisana dalej historia tego Elimasa. To jest cała taka wydarzenie, bo on no niestety dużo złego dalej jeszcze narobił. Ale tu jest wyraźnie powiedziane napomnienie, zgromienie i od razu kara. On oślep. To była straszna rzecz. I teraz to, co się stało, to my widzimy, że było takim argumentem, że ten starosta się nawrócił, prawda? Bo widział, że działa moc Boża. I to napomnienie posłużyło, to napomnienie wobec tych, którzy to widzieli, no, doprowadziło do tego, to się stało, zrealizowało, a z drugiej strony ten się nawrócił. Starosta to już był taki, już miał coś do powiedzenia na tym terenie i on się nawrócił. Czyli takie, nieraz takie ostre napomnienie możemy zauważyć, że do takiego stanu doprowadzi, że z drugiej strony się objawia chwała Boża, bo się narodził na nowo ten człowiek. A więc widzimy, że to ma i jakkolwiek to napominanie i przyjmowanie napominania nie jest takie przyjemne, to jednak ma te pozytywne cechy i jest to zgodne ze Słowem Bożym. Dlatego jeśli my otrzymamy od kogoś napomnienie, to pierwsza rzecz, którą należy zrobić, co ja mogę zaproponować, uciszyć się, wysłuchać i to rozważyć. Nie wiem, czy czytaliście książkę Wilkersona Zaczęło się od krzyża i sztyletu. To jest dalszy ciąg tej książki Krzyż i sztylet. I tam jest napisane o tym, jak on już był taki wielki, no on cała ta historia, ta książka jest zresztą bardzo ciekawa, zaczyna się od tego, że już no jest Wilkerson znany, wydał książkę, są filmy i tak dalej o tym i Wilkerson mówi, no już teraz nie będziemy musieli modlić się nad każdym rachunkiem na 50 czy 100 dolarów, no bo teraz już będą napływać za film, za prawa autorskie i tak dalej. A ta Gwyn, ta jego żona mówi, no, żeby nie było gorzej, nie? Tak się ta książka zaczyna. No i rzeczywiście było gorzej, bo tak jak Wilkerson rozumowali inni, to on to staje za film, za te książki, tyle pieniędzy, to nie trzeba posyłać, nie? I tam, no, tam opisuje różne sytuacje i on był taki wielki, już mieszkał w Nowym Jorku, w pobliżu tego centrum i on biegnie teraz na konferencję z teczką pod pachą i zatrzymuje go Chińczyk. Nie wiem, czyście czytali tą historię, to bardzo ciekawe. I on go zatrzymuje i taką, no, taką bezbłędną angielszczyzną, bez akcentu, jak to u Chińczyków ma miejsce, mówi: Dawidzie, mam ci coś do powiedzenia. A Dawid mówi: odejdź, odejdź, ja nie mam czasu. Przepraszam, ja się śpieszę na konferencję. A on się tak rozstrzyga: Dawidzie, ja cię nie puszczę, aż ci przekażę to, co mam do powiedzenia, bo ja przyleciałem tutaj z Szanghaju. I on mówi: Dawidzie, mogę ci powiedzieć, że ty chcesz bardzo wiele robić dla Pana, ale nie pozwala, żeby Pan u Ciebie coś zmienił, coś dla Ciebie zrobił. A teraz możesz odejść. I on pisze teraz w tej książce, że był oburzony, jakiś tam Chińczyk mu tam jeszcze coś, ale tego zastanowił, tak elegant po angielsku mówił, no i takie słowa, wraca do domu i mówi to żonie. No, oj, Dawidzie, nad tym się trzeba zastanowić. Nie? I on potem mówi, że to był Boży posłaniec i co on zrobił, my czytamy, że on tam miał w tym, gdzieś tam w górach w Pittsburghu, gdzieś tam miał te swoje takie miejsce, samochód z przyczepą, odmówił wszystkie konferencje na najbliższy tydzień, pojechał tam szukać oblicza Bożego. On w pierwszej chwili był oburzony, ale on się potem nad tym zastanowił. I dla nas taka rada, bym powiedział, jeśli mi ktoś zwróci uwagę, to najlepiej się zdobyć na to, żeby milczeć, a od razu nie replikować. No. To jest ludzkie, prawda? Ale żeby tego nie zrobić, żeby rozważyć, czy mi to z miłości powiedział, czy naprawdę to ma miejsce. Ja to muszę rozważyć, rozpatrzyć. Człowiek jest bardzo prędki w swoich reakcjach, ale te prędkie reakcje są najczęściej negatywne, prawda? I dlatego jest takie, trzeba rozważyć. To jest taka moja rada. I chciałbym, no jeszcze mam wiele innych wersetów, ale mój czas już doszedł, bo i tak już godzinę i 10 minut słuchacie, tak cierpliwie, nikt nie przeszkadza. I chciałbym teraz jeszcze zostawić czas na postawienie pytań, bo sobie zdaję sprawę, że w tym okresie Dni Skupienia to jest ostatni raz, gdy jesteśmy razem w takim gremium. Jeśli ktoś ma w temacie jakieś zapytanie, to proszę bardzo, może mi uda odpowiedzieć.